Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu. Łukasz Kaźmierczak. Dzisiaj czwarta i zarazem ostatnia niedziela Adwentu. Nie będziemy oczywiście pytać, jak wygląda realizacja Państwa postanowień adwentowych. Mimo to na wszelki wypadek podpowiemy, w jaki sposób można dobrze wykorzystać te kilka dni, które pozostały do świąt Bożego Narodzenia. Daleko zresztą nie szukać. Dziś o godzinie 16:30 w Katedrze Poznańskiej ostatnia tegoroczna premiera Verba Sacra. Przy tej okazji pytamy o plany twórców cyklu na najbliższe miesiące. A być może dobrą podpowiedzią adwentową będą dla Państwa również słowa arcybiskupa Grzegorza Rysia, z którym rozmawialiśmy przy okazji jego niedawnej wizyty na polach rydnickich. Między niebem a ziemią. Jesteśmy z Państwem do godziny 13:00. Zapewne czują Państwo, podobnie jak ja, nie tylko grudzień, ale cały ten rok przeleciał dosłownie w mgnieniu oka. A przed nami ostatni tydzień adwentu. Zdecydowanie najwyższy czas, żeby zacząć przygotowywać się nie tylko materialnie, ale i duchowo do świąt Bożego Narodzenia. Inspiracji Sandra Soluk szukała w rozmowie z oblatem ojcem Marcinem Wrzosem, redaktorem naczelnym portalu misyjne.pl i czasopisma Misyjne Drogi.
Ostatni dzwonek na roraty, ostatni dzwonek, żeby skorzystać z adwentu i żeby jakoś duchowo się przygotować na nadchodzące święta. Za tydzień o tej porze właściwie już będziemy jeść śniadanie świąteczne.
Ten ostatni tydzień jest dla nas bardzo ważny, to taka ostatnia prosta przed świętami. Z jednej strony skupiamy się na takich rzeczach zewnętrznych i to jest dość oczywiste, mycie okien, odkurzanie jakichś rzeczy, zakupy. Mam nadzieję, że nas dzieci nie słuchają, więc wiadomo, prezentów. Przy okazji zajmujemy się takimi rzeczami bardzo technicznymi, ale też jest taki moment, żeby też zajrzeć trochę do środka, nie? Zobaczyć, ej, coś warto tam duchowo ogarnąć, żeby może skorzystać z ostatnich rorat, kiedy nie byliśmy na wcześniejszych, może wyspowiadać się, może zajrzeć do Ewangelii, więc to jest taki moment, żeby jeszcze po prostu coś zrobić, żeby te święta tak naprawdę przeżyć duchowo, żeby to nie było takie po prostu tylko i wyłącznie obżarstwo, ale też żeby to miało taki jakiś charakter sakralny, taki charakter duchowy.
A jeśli chodzi o przygotowywanie się za pomocą przedmiotów, choinki u księdza nie ma, ale świeczka pachnąca świętami, pierniki już leżą, więc no niby konsumpcjonizm, ale jednak trochę nam o tych świętach przypominają.
Oczywiście, myślę, że nie ma co się kopać z takimi rzeczami, no bo ktoś powie, ledwie wszystkich świętych minęło i już w marketach, w galeriach handlowych jakieś takie pieśni bożonarodzeniowe. Owszem, one mają zachęcać ludzi do kupna, ale z drugiej strony, skoro są, to też może budzić w nas taką refleksję, tak, że będziemy świętować najważniejsze urodziny w historii świata dla chrześcijan, Jezusa Chrystusa. I warto z takich elementów korzystać. Już są gdzieniegdzie tutaj na korytarzu już są lampki świąteczne palące się. My już też będziemy stroić niedługo tutaj u nas choinkę, więc te elementy też nam przybliżają nas do rzeczywistości świąt.
A ksiądz się przed czymś wzbrania w tym okresie przedświątecznym albo jakieś wyzwania sobie stawia?
Takim dla mnie wyzwaniem to jest bycie bardziej dyspozycyjnym dla ludzi. To jest taki moment, kiedy dostaje się SMS-y, ojciec, masz dla mnie pół godziny, bo to jest coraz większa liczba osób, które już przygotowuje się w ten sposób, na przykład przeżywa sakrament pojednania, że już nie chcą stać w kolejce, tylko przychodzą, umawiają się na godzinę, pijemy herbatę, potem spowiadamy się. Właśnie dla mnie jest to taki czas też bycia w większej dyspozycyjności właśnie dla sióstr, braci, którzy potrzebują i chcą przeżywać w ten sposób święta, przygotować się w ten sposób do świąt.
My, szarzy ludzie, może nie będziemy spowiadać swoich znajomych, ale rzeczywiście skupiamy się w tym czasie mocno na rodzinie, więc rozumiem, że można to poszerzyć o sąsiada na przykład.
Święta mają taki wymiar szerszy. Nie wiem, jak to się zakończy, bo jeszcze nie rozmawiałem o tym z przełożonym, ale na przykład mamy tutaj w Poznaniu, my jako misjonarze oblaci, osoby, które przyjęliśmy z Ukrainy, które przyjęliśmy do naszego domu. Była ich prawie 30, potem one się usamodzielniły. Nie było tam żadnego katolika, byli prawosławni, byli ludzie obrządku wschodniego, ormiańskiego, chrześcijańskiego. ale no, chcę zaproponować, żeby właśnie ich na czas Wigilii do nas przyjąć. Tak samo wyglądało to, oni u nas mieszkali w okresie wielkanocnym, więc taką poszerzoną rodziną, jeśli wiemy, że ktoś jest samotny, to może być sąsiad. Dla nas na przykład będą to najprawdopodobniej właśnie uchodźcy z Ukrainy, nie? Których na ten czas też być może do nas zaprosimy.
Pomimo pewnych różnic w religii.
Tak, oczywiście. Myśmy w zeszłym roku świętowali, przepraszam, że na Boże Narodzenie mówimy o Wielkanocy, ale prawosławni mieli tydzień po nas Wielkanoc i myśmy dwa razy przeżywali zmartwychwstanie Chrystusa. Oni byli na naszym śniadaniu wielkanocnym, a potem przyrządzili dla nas swoje śniadanie wielkanocne. Więc tak jakbyśmy dwa razy świętowali właśnie zmartwychwstanie Chrystusa. Więc takie rzeczy po prostu w tym czasie się zdarzały i to jest dość oczywiste, że mogą u nas zaistnieć na naszej Wigilii.
Wracając jednak do świąt Bożego Narodzenia, czy tutaj jest, nie wiem, post na przykład na miejscu przed świętami?
W takiej tradycji chrześcijańskiej jest ten post wigilijny, że 24 pościmy, czyli jemy mniej posiłków i powiedzmy bez mięsa. Jest to taki post tradycyjny, nienarzucony tak jakoś tam prawnie. Wielu ludzi go praktykuje w naszym klasztorze, oczywiście nieco otwierając drzwi też go praktykujemy. I myślę, że on też po pierwsze nas tak duchowo dobrze nastraja do świąt, pokazuje, że jest jakaś taka rzeczywistość szczególna, dla której warto w ten sposób się przygotować do tych nadchodzących czasów, a zwyczajnie też po ludzku tak trochę świecko patrząc, jak człowiek się tak trochę przegłodzi, to i w święta będzie nam lepiej smakowało.
A słuchacie kolęd, czy piosenki popowe, świąteczne też są dozwolone?
A tu mogę zaskoczyć. My jesteśmy bardzo tradycyjni w tym i bardzo mi się podoba. Wyciągamy instrumenty, które niektórzy z nas mają talenty i nawet ukryte i grają. Ktoś przyniesie gitarę, mieliśmy współbrata, który grał fantastycznie na trąbce, ktoś inny na organach i po prostu po wieczerzy wigilijnej śpiewamy wspólnie kolędy, więc tak na żywo. I potem też staramy się po niektórych posiłkach w klasztorze też śpiewamy. Do czego zachęcam? Pamiętam w moim domu rodzinnym, że my także przynajmniej po kolacji wigilijnej też śpiewaliśmy na żywo kolędy. One oczywiście, wracając do tych mechanicznych, takich odtwarzanych śpiewów, oczywiście one też gdzieś tam funkcjonują, nie? Czy w pokoju zakonnym, czy gdzieś w miejscu pracy. Zachęcam, bo mówię, takie rzeczy nas prowadzą też do świąt, do przeżywania świąt i dlaczego mamy od nich gdzieś tam uciekać.
Jak współcześnie czytać Biblię? A może to Biblia czyta nas? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w najnowszej książce, która jest zapisem rozmowy z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. Metropolita Łódzki o swoich przemyśleniach opowiadał kilka dni temu na Polach Lednickich. Na tym spotkaniu był też nasz reporter Rafał Muniak.
Kościół zawsze namawiał do czytania Biblii, bo to jest przecież fundament naszej wiary, ale ksiądz arcybiskup w swojej najnowszej książce zwraca uwagę na mistrzów drugiego planu, tak? Dlaczego?
Zastanawiam się, czy to nie jest taka skłonność właściwa Panu Bogu.
Wyjaśnia arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś.
Chciałbym się podejrzewać o skłonności podobne do tych, jakie ma Pan Bóg. Jak patrzymy na dzieje zbawienia, to tam zawsze ważniejsi są ci młodsi, ci gorsi. Pan Bóg się zachowuje jak ojciec rzeczywiście, to znaczy ma najwięcej czasu, serca dla tych, którzy mniej mogą. Ojciec w ten sposób postępuje, jak ma jednego wybitnego syna, a drugiego, nazwijmy to, mniej wybitnego. No to nie dlatego, żeby więcej go kochał, ale więcej mu poświęca czasu, bo on po prostu tego potrzebuje. Izrael sobie przez wieki zadawał pytania, czemu go Pan Bóg wybrał i zawsze odpowiadał, dlatego że ze wszystkich narodów jesteśmy najmniejsi, nie dlatego, że najwięksi. Więc Pan Bóg ma jakąś odwrotną tą hierarchię ważności. No i dobrze by było jej też nie przegapić. Myślę, że może ta książka jest troszeczkę po to, żeby zobaczyć tych, którzy by się nam mogli wydawać mniej ważni w historii biblijnej. To, że oni dostali role epizodyczne, nie oznacza, że te epizody są mało ważne. Są bardzo ważne. Ja mam kilku ulubieńców, nie kryję się z tym. Zawsze mnie fascynował Ananiasz. I to jedyne zdanie, które sprawiło, że Pawłowi łuski z oczu spadły. No, więc to zdanie szawle bracie. Zawsze mnie fascynował Barnaba. Obydwaj są ludźmi, których no, sława Pawła przykryła, tak? I jego znaczenie oczywiście w dziejach Kościoła, w dziejach ewangelizacji. ale bez Ananiasza i bez Barnaby Pawła by w ogóle nie było. No i są bardzo piękni obydwaj. Te Barnaba zwłaszcza jako taki człowiek, który widząc z kim ma do czynienia, potrafi się wycofać na drugi plan. Jak szli na pierwszą wyprawę misyjną, to Paweł był zaledwie pomocnikiem. Było jasne, że idzie Barnaba. Barnaba go ściągnął zresztą do Antiochii. Barnaba był mistrzem w tym układzie. No ale jak wbrew przysłowiu uczeń przerósł mistrza. Natomiast Barnaba umiał z tym żyć, umiał się z tym pogodzić. To jest bardzo piękna cecha kogoś, kto jest nauczycielem i zobaczy, że ma ucznia, który więcej może i puści go przed sobą przodem. To niewielu to chyba umie.
Jak współcześnie czytać Biblię, żeby ją zrozumieć? Jest widoczny kryzys wiary, młodzi odchodzą od Kościoła. Jak zachęcić ich do tego, żeby sięgnęli po Biblię?
Pewnie zawsze na początku trzeba czytać razem z nimi. To nie jest tak, że można komuś... Dawniej tak uczono pływać podobno, że wrzucono kogoś na głęboką wodę i albo się nauczył, albo utonął. No ale ja nie wiem, czy dzisiaj jeszcze takie ryzyko jest dopuszczalne. Najpierw trzeba czytać z nimi. Natomiast chyba kluczowe jest pokazanie, że ten tekst ma siłę czytać nasze życie. Nie, że my czytamy ten tekst. Ostatecznie jest odwrotnie, że to słowo czyta nas i my naraz zaczynamy rozumieć swoje życie, także w takich momentach, kiedy po swojemu byśmy ich w ogóle nie zrozumieli. Nieraz jest tak, że sięgamy po to słowo po to, żeby cokolwiek pojąć. No, 3 dni temu prowadziłem pogrzeb mojego ucznia jakoś duchowego, wychowanka, z którym zakładaliśmy wspólnotę jeszcze w Krakowie, taką wspólnotę na Marka. Przez całe lata liderował tej wspólnocie, 52 lata. Żona, 3 dzieci. To nie jest tak, że wychodzi się na ambonę i można powiedzieć od siebie kazanie na taki pogrzeb. Na szczęście jest słowo, które jest w stanie nas przeczytać. I akurat była Ewangelia tego dnia. Ja nigdy nie zmieniam tekstów. Nigdy. Zawsze biorę te, które są z dnia. Była Ewangelia, przyjdźcie do mnie wszyscy obciążeni, utrudzeni, ja was pokrzepię. I mówiłem o tym, że tego człowieka nigdy wiara nie męczyła. Utrudzony był sobą nieraz, natomiast nigdy nie był utrudzony wiarą. To jest tak niesamowite, że naraz można czyjeś życie zobaczyć w świetle jednego tekstu. I to jest jeszcze takie doświadczenie, które pozwala w ogóle przejść przez ten moment. Widziałem, jak twarz żony się rozjaśniła, jak słuchała tego objaśnienia. Jak ktoś ma doświadczenie, że słowo potrafi go przeczytać, to już nie zostawi, gdzie wracał. Pewnie, że nie zawsze od razu się pojawia systematyczność i tak dalej, ale w końcu nas zawsze to słowo przyciągnie, jako takie słowo, które potrafi nas przeczytać.
Mistrzowie drugiego planu o postaciach biblijnych w rozmowach Małgorzaty Bilskiej.
Myślę, że ta książka jest dla każdego, kto chce się zainteresować zarówno Biblią, jak i historią tego pierwotnego kościoła, o którym tutaj jest mowa chociażby w odwołaniu do Nowego Testamentu.
Mówi Andrzej Rankę ze Stowarzyszenia Lednica 2000.
Ale oczywiście o wiele ważniejsze jest to, i podkreślał to ksiądz arcybiskup w tej książce niejednokrotnie, że istotne jest zatrzymanie się na różnych postaciach, które pojawiają się jakby na drugim planie. My jesteśmy w stanie wymienić imiona apostołów i imiona patriarchów czy proroków, ale z tymi postaciami drugiego planu mamy problem, dlatego że one pojawiają się epizodycznie. Pojawia się Zacheusz, pojawia się setnik, pojawia się Samarytanka, również święty Józef, on też nie pojawia się jako postać pierwszego planu. Wobec tego ta książka jest pretekstem do tego, aby otworzyć Pismo Święte i przyglądać się temu, w jaki sposób Bóg działa w postaciach, które niekoniecznie są stale na świeczniku, stale oświetlone są najmocniejszym światłem. Przecież jeśli weźmiemy pod uwagę każdego z nas, to my też żyjemy w ramach takiego drugiego planu. Nie jesteśmy tylko statystami, nie jesteśmy tylko biorcami usług religijnych, jak powiedziałby ojciec Jan, ale od nas też coś zależy, a ponadto my też na mocy chociażby sakramentu Chrztu Świętego jesteśmy powołani do tego, aby wchodzić w relacje z Bogiem, które są coraz bardziej dojrzałe, chociażby w kontekście sakramentów, które później w dorosłym życiu przyjmujemy. Myślę, że ksiądz arcybiskup to dosyć wyraźnie w tej książce podkreśla, że dla niego jest istotne, żeby to Pismo Święte otworzyć, aby do niego się odnieść, żeby w nim nie szukać jakiejś magicznej odpowiedzi na każdą naszą bolączkę i na każde nasze pytanie, żeby być w stanie się wmyśleć, tak, w tą treść, wejść w treść, która jest orędziem Boga, obojętnie czy z kart od Nowego czy ze Starego Testamentu. I ksiądz arcybiskup podkreśla bardzo wyraźnie, że jako społeczność, zarówno na poziomie socjologicznym, jak i na poziomie teologicznym, na poziomie religijnym, jesteśmy zróżnicowani. I Kościół wcale nie chce nas wbudować w jakąś przestrzeń środka, która byłaby maksymalnie uładzona i egalitarna, ale raczej bierzemy pod uwagę to, że ta oferta planu zbawienia jest bardzo często odpowiedzią na to, w jakiej sytuacji jesteśmy, kim jesteśmy. I Pismo Święte też jest nas w stanie w taki sposób właśnie prowadzić.
Jeżeli zebralibyśmy wszystkich widzów i uczestników Verba Sacra, to powstałoby całkiem duże miasto. Do tej pory w wydarzeniach organizowanych przez Przemysława Wasińskiego uczestniczyło ponad 400 tysięcy osób. Przed nami 214 odsłona cyklu. Cyklu, w którym Pismo Święte prezentowało już ponad 100 polskich aktorów. A dziś w Katedrze Poznańskiej Łukasz Lewandowski przeczyta fragmenty Księgi Izajasza. Więcej o tym Przemysław Wasiński w rozmowie z Jackiem Butlewskim.
Można powiedzieć, że ta najnowsza odsłona Verba Sacra jest taka bożonarodzeniowa, w duchu Bożego Narodzenia.
Zdecydowanie. Prorok Izajasz jest uważany za tego, który zapowiada przyjście Chrystusa, a fragmenty Księgi Izajasza są właściwie czytane przez cały okres Adwentu i wskazują na okoliczności, na sam fakt pojawienia się Chrystusa jako Mesjasza. Często używa się takiego określenia, że jest to właściwie ewangeliczny prorok Starego Testamentu.
Za co Pan lubi ten tekst konkretny, ten czas może też trochę, który mamy?
Czas Adwentu jest piękny przez to, że jest to radosne oczekiwanie, bo są różne oczekiwania, przygotowania, ale ten czas jest takim czasem radosnym, bo wiemy, jaki jest cel tego oczekiwania. Wszystkie teksty, a zwłaszcza właśnie Księga Izajasza, one to oczekiwanie nie tylko budują, ale bardzo pięknie do niego przygotowują. Oto pocznie Panna i porodzi syna, który będzie pił miód, śmietanę. To wszystko, co odnosiło się do Izraela, jakby dzisiaj już wiemy, że związany jest również z naszym życiem po tylu tysiącach lat.
W takim duchu też oczekiwania na Boże Narodzenie można przyjść do Katedry Poznańskiej dzisiaj, za moment właściwie.
Tak, o godzinie 16:30 rozpocznie się ostatnia tegoroczna prezentacja Verba Sacra, Księga Izajasza w wykonaniu aktora Łukasza Lewandowskiego i stowarzyszeniem kwartetu Impresonus pod kierunkiem Katarzyny Stroińskiej-Sierant. Komentarz przygotował ksiądz profesor doktor habilitowany Janusz Nawrot z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza od Poznania.
Jak się słucha tych tekstów w Katedrze Poznańskiej?
No to jest pewien fenomen, ponieważ dla nas, ludzi współczesnych, tekst przede wszystkim dociera wzrokowo. Wzrokowa recepcja jakby nie obejmuje wszystkich elementów, które znajdują się w tekście, bo umówmy się, no to jest pismo, czyli zapis. Próba jakiegoś takiego mniej lub bardziej efektywnego odzwierciedlenia tego, co jest w mowie. Natomiast mowa to jest to, co stuprocentowo zawiera dany tekst, czyli treść. Ja pamiętam, że uświadomiłem to sobie bardzo, bardzo głęboko, kiedy organizowaliśmy prezentację Verba Sacra w Pelplinie i ówczesny rektor seminarium duchownego, wykładowca zresztą z zakresu Pisma Świętego, ksiądz Wiesław Mering, po prezentacji oświadczył, że jeden z fragmentów jakby został przez niego dopiero w tym momencie zrozumiany. A on był wykładowcą z tego tekstu, z Dziejów Apostolskich konkretnie. I rzeczywiście jest coś takiego, że słuchanie, żywa mowa, uświadamia nam i daje nam jakby pełną treść tego, co zawiera.
Aż zaskakujące, że taki badacz na Verbie Sacra, rozumiem, coś jeszcze tak odkrył.
To jest też coś pięknego, bo interpretacja aktorska, nawet jeżeli aktor nie jest do końca pełni świadomy tego, co zawiera tekst, no bo nie jest w stanie zapanować nad wszystkimi możliwymi uczuciami, jakie powstają w momencie, kiedy ten tekst mówi, nie ma świadomości tego, że może ogarnąć tyle różnych typów odbioru, prawda? To też zależy od naszych osobowości, tak mi się wydaje. Nie tylko od tego, co słyszymy, ale tego, jakie jest nasze wnętrze, jak głęboko nam te słowa zapadają i jak długo one w nas funkcjonują. No, to jest właśnie to misterium verba sacra, które powoduje, że ludzie przychodzą, a my to organizujemy.
Czy verba sacra ma już za sobą ten zły czas pandemii koronawirusa?
No, miejmy nadzieję. To jednak zdecydowanie spowodowało ubytek sporej grupy uczestników tych spotkań, chociaż my staraliśmy się w tamtym okresie realizować prezentację verba sacra online. Nagrywaliśmy to nawet w Warszawie, bo tam były najbardziej dogodne warunki i też ze względu na ograniczenia pandemiczne. No a dzisiaj no, widzimy, że przychodzą ludzie, ale to jeszcze jest niewiele osób, które no, kiedyś wypełniały katedrę. Ale miejmy nadzieję, że ten trend będzie się odwracał, tym bardziej, że ludzie widzą, w jakich czasach żyjemy i potrzeba tego prawdziwego, żywego słowa jest autentyczna.
To jest obcowanie też z wielkimi postaciami, z wielkim słowem, ale też z ważnymi ludźmi polskiej kultury. Wielu już nie ma wśród nas, więc ci, którzy byli na tych pierwszych edycjach, mogą powiedzieć, że spotkali w katedrze kogoś wielkiego.
Udało się po prostu zaprosić ponad setkę najwybitniejszych polskich aktorów, najbardziej popularnych, którzy z wielką ochotą przyjmowali propozycję czytania Pisma Świętego w Katedrze Poznańskiej. Dla starszego pokolenia Gustaw Holubek, Zbigniew Zapasiewicz, Krzysztof Kolberger, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Jerzy Zelnik. Były też osoby, które reprezentowały młodsze pokolenie, Małgorzata Kożuchowska. Były też również pokolenia najbardziej tych najmłodszych aktorów, między innymi również Dariusz Berezki, laureat naszego konkursu organizowanego co roku dla aktorów na interpretację tekstów biblijnych i klasycznych, Dariusz Kowalski, no nawet Przemek Babiarz, sprawodawca sportowy, ale z wykształcenia aktor, z którym kiedyś miałem okazję pracować jeszcze w teatrze. Staramy się poszerzać ten krąg wykonawców, sięgać do młodych pokoleń i w tym roku, no chociażby właśnie występ Łukasza Lewandowskiego jest tego przykładem. Chcę jeszcze dodać, że występowali również aktorzy poznańscy, Wiesiu Komasa, który no, niby już teraz jest w Warszawie, ale duchem jest poznańczykiem. Występował Aleksander Machalica, Zbigniew Grochal, Andrzej Lajborek. Także ten krąg wykonawców, on był zawsze urozmaicony, bogaty. Byli tam nie tylko aktorzy, przykładem jest właśnie Przemek Babiarz, ale był lektor, którego głos znany jest chyba w każdym domu. Maciej Gudowski. Także ta plejada aktorska, ona też rzeczywiście przyciągała. Na początku krytycznie do tego podchodzono, bo 20 parę lat temu były inne jednak obyczaje. Fakt, że za amboną staje aktor, a nie ksiądz, no to był pewien eksperyment, pewien ewenement, ale bardzo szybko się do tego przyzwyczajono i nikomu to nie przeszkadzało.
Czytania dzisiejszej niedzieli w zasadzie w całości poświęcone zapowiedzi rychłego przyjścia Zbawiciela. Komentuje salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza czwarta niedziela Adwentu dopełnia naszego oczekiwania, naszego czuwania na przyjście Mesjasza, naszego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Święty Mateusz, Ewangelista, oferuje nam dzisiaj swoją relację tego wydarzenia i we właściwy dla siebie sposób, w swoim stylu podkreśla, że przyjście Mesjasza, Jezusa, jest wypełnieniem starotestamentalnej zapowiedzi proroka Izajasza, że oto Panna pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel. Jezus, który jest Mesjaszem, Synem Bożym, jest Bogiem z nami. I komuś może się wydawać, że nadużyciem jest, czy przesadą, interpretowanie wypełnienia w narodzinach Jezusa tego proroctwa Izajaszowego. Natomiast zobaczmy, że Mateusz nie ma co do tego wątpliwości. On potwierdza, że ten narodzony z dziewicy Syn jest Bogiem z nami, a imię Jezus nie tylko nie stoi w sprzeczności z tym tytułem Immanuel, czyli z nami Bóg, ale jest jego rozwinięciem, jest jego dopełnieniem. Imię Jezus oznacza Bóg zbawia, czyli nie tylko jest, ale jest po to, żeby nas zbawić. Mamy wyraz tego także w dialogu późniejszym Jezusa z Nikodemem, który wyjaśnia to wprost, że Syn Człowieczy nie przyszedł na świat, żeby świat potępić, ale żeby świat został przez Niego zbawiony. Czyli Bóg jest z nami Bogiem, który zbawia. Ewangelista Mateusz podkreśla także w szczególnie poruszający sposób nie tylko dziewicze macierzyństwo Maryi, ale podkreśla także niezwykłą rolę świętego Józefa w całej tej historii. Józefa, który całe swoje życie poświęca tej jednej prawdzie o tym, że Bóg posyła na świat swojego Syna. Słyszymy dzisiaj to opowiadanie, że po zaślubinach matki Jezusa, Maryi z Józefem, zanim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. W Izraelu zawarcie małżeństwa przebiegało dwuetapowo. Pierwszy etap to były właśnie takie zaślubiny, które były czymś więcej niż nasze dzisiejsze zaręczyny, ponieważ po tych zaślubinach odnoszono się już do mężczyzny i kobiety jako do męża i żony, i żeby zerwać te zaślubiny, trzeba było już przejść tę drogę rozwodową, napisania listu rozwodowego, ale małżonkowie, pomimo tego, że byli już sobie przeznaczeni, sobie zaślubieni, pozostawali jeszcze pod opieką swoich rodziców. Chodziło o to, żeby przez ten okres trwający nawet do półtora roku mężczyzna mógł mieć pewność, że kobieta, którą poślubia, nie nosi dziecka innego mężczyzny, żeby w ten sposób oczywiście wykluczyć cudzołóstwo. Więc możemy sobie wyobrazić też, jak dramatyczne jest to opowiadanie i ta historia, w której właśnie w tym okresie Maryja znajduje się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Jak na te wydarzenia reaguje Józef i czego uczy nas jego reakcja, jego postępowanie, zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Czwarta niedziela Adwentu upływa nam pod patronatem świętego Józefa. Józefa, który staje wobec tajemnicy wcielenia Syna Bożego jako drugi człowiek na ziemi, tuż po Maryi, Matce Jezusa. Słyszymy w Ewangelii Mateusza, że Józef był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Maryi na zniesławienie, dlatego zamierzał oddalić ją potajemnie. Trudno nam dzisiaj dokładnie określić, co miałoby oznaczać takie potajemne oddalenie. Jednak ważne jest dla nas określenie Józefa jako sprawiedliwego. Sprawiedliwego, czyli nie tyle sprawiedliwego w tym ujęciu klasycznym, ale sprawiedliwego, czyli żyjącego zgodnie z prawem Bożym, także tym prawem o małżeństwie, o jego świętości, o czystości. I cenna jest też ta uwaga, ten szczegół, że Józef z tej swojej sprawiedliwości niejako nie chciał narazić Maryi na zniesławienie. Wyłania się z tego krótkiego opisu niesamowity obraz mężczyzny, męża, człowieka zorientowanego zupełnie na sprawy Boże, który znajduje się jednak w sytuacji bardzo trudnej do rozumowego pojęcia, do odnalezienia się w niej. Przypomnijmy, że Józef nie zamieszkał z Maryją właśnie po to, żeby dopełnić tradycji, która nakazywała niejako upewnić się co do dziewictwa wybranki. A tutaj w tym czasie Józef słyszy, że Maryja znalazła się brzemienną. Chcąc chronić swoją małżonkę, szuka drugiego rozwiązania, niejako planu B, i decyduje się oddalić Maryję. Jednak w tym momencie na scenę wkracza anioł Pański i we śnie, bardzo konkretnie, w przeciwieństwie do snów Starego Testamentu, które to zwykle były pewnym alegorycznym przedstawieniem rzeczywistości, planów, czy ewentualnie jakiegoś rozwoju wydarzeń, W Nowym Testamencie, kiedy aniołowie przychodzą we śnie, bardzo konkretnie polecają ludziom, co mają czynić. I anioł we śnie mówi: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Widzimy zatem, że Józef ma szczególne zadanie do zrealizowania w Bożym planie wcielenia Syna Bożego. Józefie, synu Dawida, bardzo ważne jest to podkreślenie pochodzenia od Dawida. Wiemy bowiem, że Mesjasz ma być potomkiem Dawida. Czyli Józefie, ty jesteś ważny w tym planie. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, albowiem z Ducha Świętego jest jej dziecko. Pochodzi od Ducha Świętego i zobaczmy, jakie musiało być to doświadczenie, jaki musiał być przekonujący ten sen, jaki musiał być wyraźny, jaki musiał być konkretny, jaki musiał być doświadczeniem mistycznym dla sprawiedliwego Józefa, że po tym jednym doświadczeniu Józef nie ma więcej wątpliwości. On naprawdę spotkał Boga. Są takie momenty w życiu człowieka, kiedy nie ma on wątpliwości, że Bóg jest, że Bóg jest miłością, że Bóg ma plan dla człowieka. Na przykład wtedy, gdy powołuje wybranych do szczególnych zadań i nie inaczej jest tutaj. Kiedy anioł pański przychodzi i opowiada Józefowi o jego roli do odegrania w tym, co się dzieje. Jakie musiało być to doświadczenie, że słowa anioła wystarczą, żeby w jednym momencie powrócić do planu A, a nie szukać jakichś alternatywnych rozwiązań, mimo że to, o czym słyszy Józef, przekracza zdolność ludzkiego pojmowania, ludzkiego rozumu. I to, co urzeka w postaci świętego Józefa, to jego całkowite podporządkowanie swojego życia Maryi i Jezusowi. To, co urzeka, to to, że był tak ufającym Bogu, że jedna Boża interwencja w życie Józefa pozwala mu całe swoje nadzieje, całe swoje oczekiwania, całe swoje plany podporządkować tej jednej tajemnicy, że oto Syn Boży staje się człowiekiem pod sercem jego małżonki. Ta postawa świętego Józefa może nas z jednej strony zachwycać, z drugiej zawstydzać, może trochę zastanawiać. Pewnie trudna jest do przyjęcia dla kogoś, kto nie pamięta w swojej historii takiej interwencji Bożej w jego życie. Tym bardziej święty Józef jest dla nas dzisiaj potężnym patronem i orędownikiem. Co więcej, Józef jest tym, który ma rolę, by nadać imię temu dziecku. Imię Jezus, które oznacza, że Bóg zbawia swój lud od jego grzechów przez przyjście swojego jednorodzonego Syna. Prośmy zatem dzisiaj świętego Józefa, by te ostatnie dni przygotowania do obchodów tajemnicy Bożego Narodzenia były dla nas także takim czasem zatrzymania się przy tej tajemnicy wcielenia, przy Jezusie, Jego Matce Maryi i oby cała nasza codzienność i przedświąteczne przygotowania nie zepchnęły tych świętych osób i świętych tajemnic na dalszy plan, ale żeby wszystko krążyło wokół nich, tak jak życie świętego Józefa.
I tej duchowej uważności życzymy Państwu szczególnie dużo właśnie na ostatniej adwentowej prostej. Łukasz Kaśmierczak, Paweł Kratkowski. Usłyszymy się ponownie w pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.
Między niebem a ziemią.